Drodzy bracia i siostry, do tej pory powiedzieliśmy sobie o tym, że Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym, który od wieczności był z Ojcem, nie miał początku w czasie, który jest w postaci Bożej zawsze i wszędzie. Również na ziemi był w postaci Bożej mimo wcielenia. Dał nam ten wspaniały też przykład pokory, że był gotów wypełnić wolę Ojca do końca. Choć kosztowało go to bardzo wiele, taką można powiedzieć najbardziej haniebną śmierć w ramach prawa rzymskiego, to jednak poniósł nasze grzechy na krzyż Golgoty, za co możemy być mu niezmiernie wdzięczni. Powinniśmy do końca naszych dni uwielbiać go za to, dziękować też Bogu Ojcu za ten cudowny plan zbawienia. Teraz będziemy chcieli skupić się na tym, kim Jezus był na ziemi, przy czym będziemy chcieli szczególnie zwrócić uwagę na to, czy był Bogiem na ziemi, czy nie. Dobrze wiemy, że takim testem prawowierności, który co prawda nie wyczerpuje wszystkich cech prawowierności, jest pierwszy list świętego Jana, 4 rozdział, wersety 1-3, gdzie czytamy tak. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. W pierwszym wieku byli ludzie i nadal są tacy, którzy twierdzili, że mają natchnienie Boże, że przemawiają z natchnienia Ducha Świętego. Apostoł Jan zachęca nas, żebyśmy pochopnie nie przyjmowali takich twierdzeń czy roszczeń, że ktoś mówi z Ducha Świętego, ale badali duchy, upewniali się, czy są z Boga, bo wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Dzieje apostolskie zachęcają nas, żebyśmy codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Upewniali się, czy to, co jest głoszone, czy przez kazania w internecie, czy na jakichś konferencjach, czy w jakichś książkach, na pewno jest z Boga. Pierwszy list do Koryntian nie zachęca do ślepego przyjmowania tego, co mówią prorocy, ale inni, słuchając proroków, niech rozsądzają. Pierwszy list do Tesaloniczan mówi, że by proroc nie lekceważyć, ale wszystko badać, a co dobre, to zachowywać, ale zarazem od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymać. Od wszystkiego, jak mówi Biblia Tysiąclecia, co ma nawet pozór zła. Czyli to badanie też ma swoje ograniczenia. Nie powinniśmy wgłębiać się w coś, co najwyraźniej jest bardzo złe. W to nie powinniśmy wnikać. Także cechą taką, która w pierwszym wieku pozwalała rozpoznać, czy ktoś ma Ducha Świętego, było to, czy ktoś głosił, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Że naprawdę stał się tutaj człowiekiem. Wiemy, że wtedy takim rakiem, który pojawił się w organizmie Kościoła, była herezja gnozy. Gnoza to od greckiego gnosis, znaczy poznanie, wiedza. I gnostycy to byli tacy heretycy, którzy wniknęli do różnych religii, ale też do chrześcijaństwa, próbując je w jakiś sposób zaadoptować do swoich wierzeń i przemienić. I cechą naczelną gnostyków był dualizm, wiara w to, że jest dwoistość, rozdział między duchem a ciałem, ale to tak daleko idący rozdział, że wszystko, co cielesne, co materialne jest złe, natomiast jedynie to, co jest duchem, jest dobre. Głoszono tam istnienie złego stwórcy, demiurga, takiego złego stwórcy, który jest objawiony w Starym Testamencie, no i dobrego Boga, który jest tylko duchowy i święty. I co jest ciekawe, że gnostycyzm właśnie negował, kwestionował to, że Chrystus w całej pełni stał się człowiekiem. Jak wiemy, z wyjątkiem grzechu już mówiliśmy, ale że stał się człowiekiem. Stąd takim kryterium, po którym w czasach apostoła Jana można było rozpoznać, czy coś pochodzi od Boga, czy dany prorok przemawia z natchnienia Ducha Świętego, czy nie, było to, czy uznawał ten człowiek, że Chrystus w pełni był człowiekiem. Nawet była taka herezja, z którą apostoł Jan polemizuje w 5 rozdziale, która była skłonna uznać, że Chrystus rzeczywiście tutaj był jakiś taki człowiek Jezus, który poniósł śmierć na krzyżu, ale wtedy opuścił go boski Chrystus i już śmierci na krzyżu nie poniósł. Właśnie taka herezja też była. I w 5 rozdziale apostoł Jan z tym polemizuje, mówi, że Chrystus przyszedł i przez wodę, czyli wodę chrztu, i przez krew, Także rzeczywiście wszystko to przeżył. Także próbowano omijać tą prawdę człowieczeństwa Chrystusa, kwestionować ją, choć Nowy Testament bardzo wyraźnie o tym mówi. Na początek rozważmy fragmenty, które pokazują i człowieczeństwo Chrystusa, i Jego boskość, a potem przejdziemy do fragmentów, które mówią właściwie głównie o boskości Chrystusa w kontekście ziemskim. Na razie otwórzmy Ewangelię Jana, 4 rozdział i przeczytajmy 6 i 7 werset. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 6 i 7 werset. A była tam studnia Jakuba, Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. I tu widzimy w pełni człowieczeństwo Chrystusa. I nie możemy o tym zapominać, że Chrystus był w całej pełni człowiekiem, z wyjątkiem grzechu. Bo widzimy, drodzy, że jest zmęczony podróżą, utrudzony, prawda? Potrzebuje odpoczynku, tak jak każdy z nas. W dodatku jest spragniony, prosi kobietę samarytańską o wodę. Także jak najbardziej widzimy jego człowieczeństwo. Za jego człowieczeństwem przemawia też fakt w wersecie 8. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. A więc potrzebował także pokarmu cielesnego. Chociaż tu widać bardzo jego człowieczeństwo, to nieco dalej. Przeczytajmy wersety 13, 14, 16 do 18, żeby zobaczyć, że jest tu coś więcej niż tylko człowieczeństwo. Czytamy tak. Odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy kto pije tę wodę znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytruskującej ku żywotowi wiecznemu. Gdyby Chrystus nie był również Bogiem na ziemi, nie mógłby nikomu dać wody, która całkowicie zaspokoi wszelkie pragnienie i to na zawsze, i która stanie się w człowieku źródłem wody wytruskującej ku żywotowi wiecznemu. A żeby móc taką wodę przekazać, musiał być nie tylko człowiekiem, ale musiał wewnętrznie także być Bogiem. Bo jakżeby mógł taką ofertę, drodzy, przedstawić? Później będzie mówił w 7 rozdziale, jak wiemy, Ewangelii Jana coś niesamowitego. 37 do 9 wersetu, gdzie głośno woła, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Ale już teraz mówił, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Gdyby był tylko człowiekiem, nie mógłby tak doniosłych słów wypowiedzieć. Nie mógłby być źródłem, z którego taki strumień Boży, jak wiemy, Ducha Świętego płynie, który przekazuje od Ojca Ducha Świętego każdemu, kto wierzy. I teraz przejdźmy może do innego fragmentu, który pokazuje zarówno człowieczeństwo, jak i boskość Chrystusa. 11 rozdział Ewangelii Jana. 11 rozdział Ewangelii Jana i zacznijmy od człowieczeństwa Chrystusa. Przeczytajmy wersety od 31 do 38. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I rzekł, gdzie go położyliście? Rzekli do niego, Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi, patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Widzimy tu Zbawiciela, który pochyla się nad tragedią ludzką, który pochyla się nad tym, że Marta i Maria straciły swojego brata. Przynajmniej tak myślały. Za chwilę Chrystus dokona cudu, ale współczuje serdecznie, z głębi serca okazuje współczucie czysto takie ludzkie, swoim przyjaciołom Marii, Marcie. I widzimy, że rozrzewnił się w duchu, zasmucił się, jak mówi inny przekład, zapłakał i ponownie się rozrzewnił. Głębokie uczucia, serdeczne współczucie, płacz. Czyż Jezus jako Syn Boży nie wiedział, że Łazarz będzie żył wiecznie? Wiedział, że za chwilę zmartwychwstanie, ale wiedział też, że w dniu ostatnim zmartwychwstanie i będzie żył na wieki wieków. Ale jednak okazywał serdeczne współczucie, okazywał takie ludzkie, normalne uczucia, jak opłakiwanie kogoś zmarłego, współczucie komuś, kto utracił kogoś bliskiego. I to nie jest nic złego. Czasami słyszy się, że chrześcijanie mówią, my powinniśmy na pogrzebach to tylko śpiewać pieśni radości i w zasadzie sobie gratulować i gratulować temu zmarłemu, że już znalazł się u Pana. Oczywiście nie powinniśmy, tak jak mówi pierwszy list do Tesaloniczan, nie powinniśmy się smucić tak jak ci, którzy nie mają nadziei. Ale list do Rzymian, 12 rozdział mówi, werset 15, weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. I nasz Pan dał tu wspaniały przykład tego, że potrafił płakać z płaczącymi. I my też nie wstydźmy się okazywania uczuć, współczucia tym, którzy utracili kogoś bliskiego. Pamiętajmy, że ta osoba, która żyje tu na ziemi, wie, że małżonek zmarły czy dziecko jest w lepszym miejscu, jeśli wytrwała ta osoba w wierze. Ale mimo wszystko odczuwa brak tej osoby. To jest nagła wyrwa w czyimś życiu. Także trzeba tutaj okazać współczucie. Abraham, taki mąż wiary, opłakiwał nawet długi czas swoją małżonkę Sarę, którą bardzo kochał. Także Pan Jezus jest tu przedstawiony jako najwyraźniej człowiek. Ale 43 i 44 werset zawiera takie myśli. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Czy człowiek może sam z siebie za pomocą swojego głosu ożywić umarłego? Bardzo wątpliwe, prawda? Osobiście wierzę, że tu się wyraża boskość Chrystusa, że On wzywa Łazarza i Łazarz wstaje z grobu i wychodzi. Także widzimy tutaj też chwałę Syna Bożego. Nie tylko serdeczne współczucie ze strony Syna Człowieczego, ale też chwałę Syna Bożego. I przejdźmy teraz do innych tekstów mówiących o Synu Bożym, który jest nie tylko człowiekiem, ale i Bogiem tu na ziemi. Zobaczmy Ewangelię Jana, 10 rozdział, mamy otwartą tą stronę i przeczytajmy od 26 do 31 wersetu. Pan Jezus mówi tak, nawet do 25. Odpowiedział im Jezus, powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Żydzi znowu nas nosili kamieni, aby go ukamienować. I tu jest, zobaczmy, coś charakterystycznego. Chrystus wie, kto należy do jego owiec, a kto nie. Mówi, wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. On zna serca, on wie tutaj na ziemi, kto w niego wierzy, a kto w niego nie wierzy. On rozpoznaje tych, którzy mają jakby taką zaporę w swoim sercu, którzy nie chcą dopuścić łaski Bożej do swego serca, którzy mówią Bogu nie, którzy w imię jakiejś umiłowania ciemności, zamknięcia się na prawdę Bożą, nie przyjmują jego Ewangelii. I Chrystus mówi, że prawdziwe owce idą za Nim, słuchają Jego głosu i On im daje życie wieczne. I to jest bardzo ważne, drodzy. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy stworzenie może stworzeniu udzielić życia wiecznego? Może? Na pewno nie. Chrystus mówi, że On daje w czasie teraźniejszym życie wieczne owcom. Więc kim musiał być na ziemi? Nie był tylko Synem Człowieczym, ale także Synem Bożym. I co jest ważne, mówi, że nie giną na wieki, także daje życie wieczne, które chroni przed śmiercią wieczną i mówi, nikt nie wydrze ich z ręki mojej. I co jest tu ciekawe, że gdy weźmiemy te słowa tak dosłownie, to widać wszechmoc Chrystusa. Bo jeśli żadna siła, ani diabelska, ani ludzka, nie jest w stanie wyrwać z ręki Chrystusa owiec pańskich, to znaczy, że On tutaj się przedstawia jako wszechmogący. I co jest jeszcze ważne, utożsamia się ze swoim Ojcem, nie osobowo, że On i Ojciec są jedną osobą, ale utożsamia się pod tym względem, że ma równe możliwości. Bo mówi, Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i mówi, nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Zjednuje się, zrównuje się z Ojcem pod względem zdolności zachowania owiec Bożych w łasce, w bezpieczeństwie. I mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zauważmy, nie mówi, ja i Ojciec jednym jesteśmy, jakby byli jedną osobą, jak głoszą branhamowcy, ale jedno. To znaczy, że oni mają wspólną naturę Bożą, że Chrystus jest równy Ojcu. I Żydzi to doskonale zrozumieli i chcieli Go ukamienować. Więc w tym tekście Syn Boży pokazuje się nam jako Bóg, który doskonale wie, kto w Niego wierzy, a kto nie, wie, jakie są serca ludzkie, który czyni dzieła Boże i te dzieła są wystarczającym świadectwem, że jest Synem Bożym i który prowadzi owce do życia wiecznego i jest w stanie je zachować. On wręcz daje im życie wieczne i chroni przed śmiercią wieczną, co jest niemożliwe, żeby na ziemi był tylko człowiekiem, bo nie mógłby dać życia wiecznego nikomu, gdyby był tylko człowiekiem. Musi być Bogiem. Tylko o Bogu powiedziano, bo u Ciebie jest źródło życia. W światłości Twojej oglądamy światłość. Psalmie 36. Także jedynie Bóg jest źródłem życia, a już źródłem życia wiecznego tym bardziej jedynie Bóg może być. Żeby ktoś nas nie posądził, że ograniczamy się do Ewangelii Jana, odczytajmy fragment z Ewangelii Marka, 2 rozdział, wersety 1-12. Ewangelia Marka, 2 rozdział, 1-12 wersetu. I czytamy tutaj tak. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go 4. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie. Ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi? On bluźni, któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi odpuszczone są ci grzechy, czy rzec wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi. Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich. Tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Jest to bardzo znany fragment, ale warto zwrócić uwagę na ten fragment pod kątem boskości Syna Bożego. Widzimy tu 3 rzeczy, które czyni Chrystus, jest zdolny je czynić, które są czysto boskie. Po pierwsze, odpuszcza grzechy, choć w Księdze Izajasza, 43 rozdziale, wersecie 25, Bóg mówi, ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. Więc Chrystus odpuszcza grzechy i potem list do Kolosan potwierdzi to, że Chrystus ma moc odpuszczać grzechy, bo w Kolosan 3,13 czytamy, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Chrystus, nie tylko Bóg Ojciec przebacza grzechy, ale też Chrystus przebacza grzechy. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga, zna myśli ludzkie. Nie tylko powiedział, Synu, odpuszczone są grzechy Twoje, ale kiedy ci się buntowali w sercach, uczeni w piśmie, czytamy, że zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie. Zna myśli ludzkie, przenika serca ludzkie. I po trzecie, uzdrawia. Uzdrawia nie tylko ciało człowieka, ale i jego duszę. Także widzimy tutaj boskość Syna Bożego w tym fragmencie. Odpuszcza grzechy, zna myśli ludzkie i uzdrawia. Także jest to niezwykły fragment, dający wiele do myślenia. Przejdźmy teraz do Ewangelii Jana, tutaj zwrócimy uwagę na główne myśli. Piąty rozdział, od pierwszego wersetu do 18, że Chrystus uzdrowił człowieka, który chorował od 38 lat, jak mówi werset piąty. Pan Jezus w wersecie 8 mówi mu prosto: wstań, weź łoże swoje i chodź. I czytamy: i zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. No i kiedy ludzie prześladowali go, że uczynił to w sabat, jak mówi werset 16, Chrystus mówi coś niezwykłego w wersecie 17: mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Jak widzimy, Chrystus po pierwsze uzdrawia, po drugie mówi, że ma prawo działać w szabat, tak jak jego ojciec. Bóg Ojciec nie przestaje działać nawet w szabat, bo jako stwórca i zachowawca wszechświata podtrzymuje cały wszechświat w porządku, zsyła deszcze, śniegi, sprawia, że słońce świeci, utrzymuje cały wszechświat w równowadze, czyli jest czynny Bóg także w szabat. I Pan Jezus mówi: mój Ojciec aż dotąd działa, czyli każdego dnia troszczy się o cały wszechświat, i ja podobnie. Zrównuje się tu z Bogiem i wskazuje, że on podobnie jak jego ojciec jest zwolniony niejako od przestrzegania szabatu jako Bóg, bo także on działa tak jak ojciec, każdego dnia, bo on stoi wyżej niż stworzenie. I to jest niezwykłe jego twierdzenie i nazywa Boga swoim ojcem. Nie mówi nasz ojciec, tylko mój ojciec, co wskazuje, że jest jedynym naturalnym Synem Bożym. To jest coś niezwykłego. I dalej wyjaśnia, kiedy mu zarzucają pewne rzeczy, w wersecie 19. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Zauważmy, drodzy, z jednej strony Chrystus podkreśla swą zależność od Ojca, co można łatwo wytłumaczyć po pierwsze Jego wcieleniem, uniżeniem się wobec swego Ojca, a po drugie tym, że Ojciec jest tym, który Go zrodził w wieczności. I Chrystus czuje się zależny od swego Ojca. Ale z drugiej strony mówi coś niesamowitego, że co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Zauważmy. Chrystus mówi, że czyni to samo, co Bóg Ojciec, i mówi w czasie teraźniejszym. Gdyby nie był na ziemi Bogiem, nie mógłby powiedzieć, że czyni to samo, co Bóg Ojciec, gdyby był tylko człowiekiem. Nie miałby takiej nawet mocy, gdyby przestał być Bogiem tu na ziemi. Chcemy wniknąć, co czyni tak jak Ojciec. Zobaczmy dalej, werset 21. Albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Większość ludzi wierzących jest zdania, że chodzi tutaj akurat o ożywienie ducha, o ożywienie zmartwoty duchowej. Że tu jeszcze nie chodzi o zmartwychwstanie. Że w tym akurat fragmencie chodzi o to, że Chrystus ożywia tych, którzy są martwi duchowo, żeby uwierzyli w Ewangelii, żeby zostali sługami Bożymi. Dalej zobaczmy. Chrystus przypisuje sobie także ożywianie umarłych cieleśnie, bo zobaczmy, werset 28 i 29. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. A więc widzimy, że tutaj Chrystus przypisuje sobie, że na Jego głos zmartwychwstaną ludzie. Czyli tu pokazuje, że ma moc wskrzeszania umarłych, także cieleśni umarłych. Co więcej, mówi, że sądzi żywych i umarłych, bo mówi w wersecie 22, bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Czyli Chrystus przypisuje sobie funkcję sędziego ludzkości. Gdyby nie był na ziemi Bogiem, nie mógłby czegoś takiego uczynić. Nie mógłby takich twierdzeń wysuwać. I dalej mówi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Co ma taki sens? Aby wszyscy tak czcili Syna, podobnie jak do tej pory czcili Ojca. Do tej pory, mówi do Żydów, czciliście Ojca, teraz macie i mnie czcić. Gdyby był tylko człowiekiem na ziemi, nie mógłby takiego twierdzenia wypowiedzieć. On naprawdę był tutaj na ziemi nie tylko człowiekiem, ale i Bogiem. I mówi, kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. A więc można gorliwie czcić Boga Ojca. Żydzi twierdzili, że bardzo czczą Boga. Ale jeśli pominęli Chrystusa, tracili wszystko. I tak samo dzisiaj możemy powiedzieć, drodzy, ktokolwiek mówi, że czci Boga Jahwe, czci Boga Ojca, czy czci Boga ogólnie, tak jak na przykład muzułmanie mówią, że czczą Boga, ale kto pomija Syna Bożego, kto nie oddaje Mu czci należnej, kto nie uznaje Go za jedyną drogę do Ojca i tego, któremu należy się cześć, tak jak Ojcu, ten w zasadzie błądzi we wszystkim. Kto w tym błądzi, błądzi we wszystkim. Co więcej, Chrystus mówi też, że Bóg przekazał mu, jako już synowi człowieczemu, życie samoistne. 26 werset. Jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i synowi by miał żywot sam w sobie. Także to można tak rozumieć, że Bóg przekazał Chrystusowi w ramach wcielenia jako człowiekowi życie to nieśmiertelne, które miał boskie już w wieczności. Także Chrystus jest także samoistny jak Ojciec. A więc te wszystkie doniosłe twierdzenia pokazują nam Chrystusa tutaj w wielkiej chwale. Stąd Ewangelia Jana uchodzi za taką najbardziej pokazującą boskość Chrystusa, ale zobaczymy, że nie tylko ona tak pokazuje Go w wielkiej chwale. Jeszcze z Ewangelii Jana przytoczymy sobie niektóre fragmenty. Na razie 3 rozdział, werset 13 w brzmieniu uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej przytoczę, bo jest on bardzo interesujący. Ewangelia Jana 3:13. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. My nie mamy w Biblii Warszawskiej tego zakończenia, który jest w niebie, ale w wielu rękopisach, na przykład bizantyjskich, występuje. Czyli Chrystus tu stwierdza swoją, krótko mówiąc, wszechobecność, że jest na ziemi i jest w niebie. Niesamowita sprawa. Oczywiście w niebie nie był jako człowiek w tym czasie, jak wypowiadał te słowa, ale jako Bóg. Ale nie będziemy się na tym utrzymywać. Przejdźmy teraz do tekstu z Ewangelii Mateusza, 17 rozdział od 24 do 27. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział od 24 do 27. A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: nauczyciel wasz nie płaci dwudrachm? Rzecze Piotr: owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: jak ci się wydaje, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? A on rzekł: od obcych. Na to Jezus: a zatem synowie są wolni, ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater. Tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Co tu jest niezwykłego? Był pobierany podatek na rzecz świątyni i Pan Jezus, chociaż nie był fizycznie obecny tam, gdzie do Piotra podeszli poborcy tego podatku, to kiedy Piotr przychodzi do domu, Pan Jezus go uprzedza i wie, o co chodzi, co świadczy o jego wszechwiedzy. I zadaje mu wnikliwe pytania, które w tamtych realiach są osadzone, bo władcy nie pobierali od własnych dzieci wtedy podatków. Natomiast tak jak dzisiaj, wszyscy płacą podatki. Wtedy dzieci władców nie płacili ich. Natomiast Pan Jezus mówi, że synowie są wolni od tego podatku, ale ma też taką wszechwiedzę, że mówi, że kiedy Piotr w jeziorze zarzuci wędkę, to w pierwszej złowionej ryby, w jej pyszczku, znajdzie statera. Stater to była taka moneta, której wartość pozwalała na opłacenie podatku i za Piotra, i za Pana Jezusa. I Pan Jezus dokładnie wiedział, jakiego rodzaju monetę Piotr z pyszczka tej ryby wyciągnie. A były różnego rodzaju monety, tak jak dzisiaj mamy różne nominały, tak wtedy były. Biblista Frederick Bruce twierdził, że według niektórych badań ten gatunek ryb był czymś w rodzaju naszych srok. Sroki bardzo lubią, jak wiemy, różne świecidełka. I że to był taki gatunek ryb, który też lubił różne takie rzeczy jak monety i tak dalej. Jeżeli jest to prawdą, to i tak jest niezwykły fakt jeden, że akurat Pan Jezus dokładnie wiedział, że w pierwszej złowionej ryby akurat będzie w ogóle moneta i akurat będzie o tym nominale, co przemawia za Jego wszechwiedzą. Co jeszcze przemawia za wszechwiedzą Pana Jezusa? Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, werset 8, mówi o tym, jak to Chrystus był gotów uzdrowić człowieka z suchą prawą ręką. Werset 7, 6 rozdziału mówi, że podpatrywali go uczeni w piśmie i faryzeusze, czy uzdrawia w sabat, aby znaleźć podstawę do oskarżenia go. I werset 8 mówi: on sam jednak znał myśli ich. To jest ciekawe. Człowiek nie może znać myśli drugiego człowieka. Ja osobiście wierzę, że nawet diabeł nie jest w stanie znać myśli drugiego człowieka, ani demony. Osobiście tak wierzę, że nie są w stanie. Jedynie mogą się domyślać po pewnych zachowaniach, gestach, po modlitwach, po czymś, co słyszą, co obserwują, bo wszechobecni nie są demony i diabeł też nie jest wszechobecny, jedynie Bóg. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są wszechobecni i potrafią przenikać, badać nerki i serca. O Bogu Ojcu jest powiedziane w Księdze Jeremiasza w 17 rozdziale, że On bada nerki i serca. I co ciekawe o Panu Jezusie, w Księdze Objawienia też jest powiedziane, że On bada nerki i serca. Zobaczmy, 2 rozdział, werset 23 Księgi Objawienia. Ja jestem ten, który bada nerki i serca. To są symbole najgłębszego wnętrza człowieka. Że On zna najskrytsze myśli, najskrytsze pobudki, to ukryte wewnętrzne ja. Samo dno ludzkiej natury Pan Jezus przenika. I też przenikał tutaj na ziemi. Wiedział, co jest w sercach ludzkich, co świadczy, że na pewno był Bogiem tutaj na ziemi. Ewangelia Jana, 2 rozdział, 24 i 25 werset, wyjawia, jak Chrystus określił sytuację, kiedy nie wszyscy w Niego uwierzyli. 2 rozdział, 24 i 25 werset. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Chrystus wiedział, kto tak naprawdę w Niego uwierzył. Znał serca. Kto też rzeczywiście uwierzył, a nie tylko dał się chwilowo zauroczyć. My nieraz, drodzy, mamy słabość jako ludzie. Ktoś przyjdzie na ewangelizację, powie tak, chwała Panu i tak dalej. Po miesiącu już go nie ma w zborze. Ale Pan Jezus, gdy chodził po ziemi, On by nie dał się zmylić takim rzeczom. On dokładnie wiedział, co było w każdym człowieku. A to przemawia, że na ziemi na pewno nie był tylko człowiekiem, ale także i Bogiem. On potrafił odróżnić pozory nawrócenia, pozory wiary od prawdziwego nawrócenia. I jeszcze jeden tekst zobaczmy, który świadczy o tym, że Chrystus doskonale wiedział, kto w Niego wierzy, a kto nie. 6 rozdział, werset 64 Ewangelii Jana. Mówi tak. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. To jest niesamowite. Gdybyśmy ten 6 rozdział cały przeczytali, to duże grupy szły za Jezusem uczniów. Ale gdy zaczął mówić kontrowersyjne rzeczy o spożywaniu Jego ciała i krwi, wielu się odwróciło, większość się odwróciło. I Chrystus wiedział, którzy są niewierzący od samego początku. Znał ich serca. Wiedział też, kto go wyda. Ktoś może jednak tutaj wnieść zarzut, że jest taki tekst, który co prawda w Ewangelii Mateusza w niektórych rękopisach nie występuje, ale w Marka 13:32 na pewno występuje. 13 rozdział, werset 32. Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Jak można ten werset pogodzić? Przecież tyle wersetów przytoczyliśmy, które świadczą o wszechwiedzy Jezusa, o niezwykłej nadludzkiej wiedzy, której inaczej się nie da wytłumaczyć, jak tylko boskością. Więc ten tekst jedynie możemy wytłumaczyć w kontekście listu do Filipian, 2 rozdziału, wersetu 7, możemy go zrozumieć, gdzie czytamy, że wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem. Jedynie w kontekście ogołocenia się, uniżenia się, ograniczoności ludzkiej natury, którą jednak Chrystus wziął, możemy to wytłumaczyć. To znaczy, że jako Syn Człowieczy, jako ten, który stał się człowiekiem, przyjął na siebie też w jakiś sposób ograniczoną wiedzę. Jedynie w tym kontekście możemy wytłumaczyć. Bo powiedział w Ewangelii Jana 15, rozdział, werset 15, sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Być może to, że stał się sługą tu na ziemi, a jest nazwany sługą, wiązało się z tym, że wziął na siebie pewne ludzkie ograniczenia, jak już mówiliśmy, i też tą niepełną wiedzę. Niemniej nie możemy tego wersetu odrywać od tych wszystkich innych, które przed chwilą przytoczyliśmy, które świadczą o nadludzkiej wiedzy Pana Jezusa i tylko w kontekście uniżenia Jego jako człowieka możemy ten werset wytłumaczyć. Inaczej nie. I on nie przeczy wszechwiedzy Pana Jezusa tutaj na ziemi. Można go też objaśnić może łatwiej za pomocą Dziejów Apostolskich. 1 rozdział, wersety 6 i 7. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec w mocy swojej ustanowił. Więc można to tak wytłumaczyć, ten werset z Marka 13:32, że to Bóg Ojciec jest autorem planu zbawienia, tym, który napisał scenariusz dziejów ludzkości. I to On zastrzegł dla siebie wyłącznie prawo ustalania, kiedy nastąpi koniec. I tylko w takim kontekście. Więcej nie jestem w stanie powiedzieć, drodzy, wybaczcie, może was zawiodę, ale boję się powiedzieć coś więcej, bo po prostu nie chcę spekulować. To są święte rzeczy i nie chcę tutaj za dużo powiedzieć. W każdym razie na pewno czytaliśmy wiele już wersetów, które świadczą o nadludzkiej boskiej wiedzy Pana Jezusa i ten werset nie powinien nas zachwiać. Niemniej przytoczyłem go, żebyśmy sobie z niego zdawali sprawę, że taki tekst też jest. Ale są teksty dla równowagi, które pokazują wyraźną boską chwałę Chrystusa. I tutaj odczytajmy Ewangelię Jana też, że na ziemi Chrystus mówił takie rzeczy, już niektóre przytoczyliśmy, które jedynie można wytłumaczyć Jego boskością. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 24, 58 do 59 wersetu. Czytamy tutaj tak. Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach, bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. I 58 i 59 werset. Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham był, ja jestem. Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać. No może wystarczy. Chrystus nazywa siebie ja jestem i mówi, że jeśli nie wierzymy, że On jest tym ja jestem, to umrzemy w swoich grzechach. Mówi, że zanim Abraham się stał, on jest. Chrystus zrównuje się tu z tytułem Boga Ojca, który nazywa się w Księdze Wyjścia, czyli 2 Mojżeszowej 3:14, jestem, który jestem. Zajrzyjmy do sobie dla porównania. 2 Mojżeszowa 3:14, gdzie Bóg mówi: jestem, który jestem. I Żydzi doskonale zrozumieli, że On się zrównuje tutaj z Bogiem Ojcem. I przy innej okazji, kiedy szukali Jezusa w 18 rozdziale Ewangelii Jana, pokazał znowu swoją boskość, bo zobaczmy, przyszli po Niego kto? Silni mężczyźni, oddział żołnierzy i strażników z bronią. I kiedy właśnie 18 rozdział, werset 4 mówi, wtedy Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, znowu wszechwiedza, wyszedł im naprzeciw i zapytał, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, Jezusa z Nazaretu. Jezus powiedział do nich, to ja jestem. A stał z nimi Judasz, który go zdradził. Gdy tylko im powiedział, to ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Chrystus wypowiedział te słowa z boskim autorytetem, który był porażający. Silni mężczyźni z bronią padają na ziemię jak po prostu dzieci. To był boski autorytet, drodzy. I może ostatnia rzecz. Pamiętamy, kiedy Tomasz nie był na spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem, gdy w końcu pojawił się, kiedy chciał się upewnić, czy to na pewno wskrzeszony Chrystus, kiedy dotknął jego ran, mówi: Pan mój i Bóg mój. Oddaję chwałę Synowi Bożemu. Mówi do Syna Bożego te słowa. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 29 werset. Właśnie w 29 wersecie Pan Jezus go nie gani. Tylko mówi, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tu już jest zmartwychwstały Syn Boży. Jest mu oddawana chwała. Ale jest też wiele innych fragmentów, gdzie na przykład uzdrowiony, niewidomy od urodzenia w 9 rozdziale upada i oddaje pokłon Synowi Bożemu. Wiele jest fragmentów, gdzie ludzie padają do stóp Syna Bożego, oddają Mu pokłon. Gdyby On nie był na ziemi również Bogiem, nie przyjmowałby takiej chwały. Pamiętajmy o tym. A jeśli mówi, że jeśli nie uwierzycie, że ja jestem i mówi to na ziemi, to znaczy, że jest Bogiem. Mówi to ja jestem, które było wypowiadane w Księdze Wyjścia do Mojżesza. Także jaki jest problem z twierdzeniem, że Jezus był na ziemi tylko człowiekiem? Zasadniczy problem. Chrystus ma nieutracalną i niezmienną boską naturę. I miał ją zawsze. Pamiętajmy o słowach z listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. I zachowajmy równowagę, drodzy. Pamiętajmy, że kiedy czytamy Ewangelię, dostrzegajmy człowieczeństwo Chrystusa i uznawajmy to człowieczeństwo Chrystusa, pozbawione oczywiście jakiejkolwiek plamy czy skazy grzechu. Dostrzegajmy też Jego boskość i dostrzegajmy obie te cechy w doskonałej równowadze. Pewien autor kiedyś powiedział, że ortodoksja, to znaczy prawowierna nauka chrześcijańska, to jest jak stąpanie takim wąskim, górskim przesmykiem, wąską ścieżką, gdzie zbłądzenie na lewo lub na prawo grozi upadkiem w przepaść. Z ortodoksją jest tak, z prawowierną nauką chrześcijańską, z prawdą chrześcijańską, prawdą apostolską, że my musimy uznawać w równowadze wszystkie prawdy. Musimy uznawać i w człowieczeństwo Chrystusa tu na ziemi i Jego boskość. Musimy uznawać też inne prawdy. Musimy uznawać zarówno łaskę Bożą, jak i potrzebę odpowiedzialności człowieka, posłuszeństwa Ewangelii, przestrzegania Bożych przykazań. Musimy widzieć wszystko w równowadze. Nie przeakcentowywać tylko jednego i pomijać drugie. Musimy widzieć to wszystko. Wtedy zachowamy równowagę. Nie możemy tylko wierzyć na przykład w duszę nieśmiertelną, a pomijać zmartwychwstanie. Musimy widzieć i jedno, i stan pośredni między śmiercią a zmartwychwstaniem, i ostateczny, uwielbiony stan, chwalebny stan człowieka. I jedno i drugie mieć w równowadze. Musimy widzieć i miłość Bożą, objawioną w ofiarowaniu Chrystusa na krzyżu, ale też sprawiedliwość i świętość Bożą widoczną w prawdzie o piekle. Musimy zachować równowagę. A w tym wykładzie powiedzieliśmy sobie, że Syn Boży na ziemi przejawiał zarówno cechy ludzkie, typowo ludzkie, ale nie grzeszne, takie jak zmęczenie, jak potrzeba pokarmu, napoju i tym podobne, jak i nadzwyczajne boskie cechy. Niech Jemu będzie chwała, Jego Ojcu i Duchowi Świętemu na wieki. Amen.